Brąba i filozofia. Brąba od dawna interesuje się filozofią. Można powiedzieć, że to jej wielka pasja. Każdy, kto poznał Brąbę wiele lat temu, nie poczuje się rozczarowany. Tak, to znów ona. Ona, a także inni mieszkańcy naszej okolicy. Gluś, Fikander, Malwinka, Psztymucel, Kajetan, Makawity. Wybrani z wybranych. Czy może być coś bardziej wciągającego i przyjemniejszego niż rozważanie najistotniejszych problemów w gronie starych przyjaciół? Drodzy czytelnicy, niełatwo odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy zauważył, że Brąba interesuje się filozofią. W każdym razie wieść o tym rozniosła się dość szybko, a przyjaciele wpadli na pomysł zorganizowania towarzyskich spotkań, podczas których Brąba wtajemniczy ich w pasjonującą ją problematykę. Książeczka nasza opowiada o owych spotkaniach i może stanowić rodzaj krótkiego przewodnika po niepokojach filozoficznych, które nurtowały mieszkańców naszej okolicy w ostatnich latach. Nie należy więc czytać jej zbyt pośpiesznie. Wskazane byłoby po przeczytaniu każdego rozdziału odbycie rozmowy z innymi osobami, które również go przeczytały, i wymiana poglądów na poruszane w nim tematy. Jak bowiem mawiał pewien myśliciel, o czym można mówić, o tym nie należy milczeć. Kończąc przedmowę, łączę wyrazy szacunku. Autor. Rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, czyli warunki wstępne. — To nie będzie proste — powiedziała Brąba. — My mamy dużo cierpliwości — odparł Gluś, a pozostali zgromadzeni kiwali głowami i uśmiechali się serdecznie. Oprócz Glusia byli tam także Fikander z Malwinką, Kajetan i Makawity, Psztymucel Nulek oraz bibliotekarz Puciek. Może ważniejsze było to, kogo nie było, a nie było ani jednego fuma. A przecież wiadomo, że niektóre fumy potrafią zepsuć nastrój podczas każdej rozmowy. — Zgoda, moi drodzy — powiedziała Brąba, siadając nad brzegiem strumienia. — Opowiem wam o moim zainteresowaniu filozofią. — A może najpierw napiłabyś się herbatki z mlekiem? — zaproponowała Malwinka. — Chętnie — odparła Brąba. — Ale w takim razie wrócimy do tematu po wypiciu napojów i ewentualnym zjedzeniu drożdżówek. — Przepraszam, przepraszam — powiedziała Malwinka, czując na sobie niepokojąco gniewne spojrzenie Fikandra. — Ja przecież dobrze wiem, że podczas bardzo ważnych rozważań nie należy jeść i pić. Jeszcze raz przepraszam, przepraszam. — Rzeczywiście, zwyczaj, żeby jeść i pić podczas dysput filozoficznych, nie utrzymał się. Pogodnie zgodziła się Brąba. Myślę, że chodziło głównie o to, aby mlaskanie nie przerywało toku myślenia, bo potem trudno sobie przypomnieć, co się chciało powiedzieć. Wypili kawę i zjedli drożdżówki. Kajetan Chrumps, który był jednym z głównych pomysłodawców tych spotkań, dopił do końca szklankę soku porzeczkowego i oświadczył. — A więc sformułujmy warunki, których wymaga głębokie zastanowienie filozoficzne. Po pierwsze, nie należy mlaskać.
— O nie! — Żadnych warunków wstępnych?
— z zaniepokojeniem powiedziała Brąba. — Myślenie głębokie i ostateczne, myślenie dotyczące samych podstaw powinno być oczyszczone z jakichkolwiek warunków wstępnych. — No dobrze, ale przecież nie zaczęliśmy rozmowy przed zjedzeniem drożdżówek — zdziwił się kot Makawity, bo warunkiem wstępnym był brak mlaskania.
— Z drugiej strony zaczęliśmy rozmowę — dodał Kajetan — bo nie było z nami żadnego fuma. A wiadomo, że obecność fuma uniemożliwiłaby rozpoczęcie tej dyskusji. A więc tak czy inaczej jakieś warunki musiały zostać spełnione.
Zapadła długa, długa cisza.
— Macie rację — odezwała się wreszcie Brąba. — Chyba nie można uniknąć istnienia jakichś warunków wstępnych. Ostatecznie już to, że jestem Brąbą, a nie jakimś wychucholem, także należy do warunków wstępnych. Wydaje mi się jednak, że należy podjąć wysiłek, aby zadawać sobie pytania, które są równie ważne dla Brąby, jak i dla wychuchola. Możliwie najbardziej uniwersalne.
Z wychucholami w ogóle nie da się porozmawiać — mruknął Pstymulec. — One tylko stękają i parskają w bardzo niekonkretny sposób.
— Być może pytania wychuchola są całkowicie różne od pytań Brąby — dorzucił Kajetan, nie mówiąc już o fumach.
— No i znów macie rację
— zgodziła się Brąba i całkiem niespodziewanie kopnęła Glusia w okolice ogonka.
— Ała!
— zawołał Gluś, którego to kopnięcie bardzo zabolało.
— Dlaczego mnie kopiesz?
— Właśnie
— zdziwiła się Malwinka.
— Brombo, dlaczego kopnęłaś Glusia?
— Czy wszyscy chcielibyście znać odpowiedź?
— Naturalnie! —
Tak! — wykrzyknęli, a właściwie nawet wrzasnęli uczestnicy spotkania nad strumieniem. Zachowanie Brąby wydało się im oburzające, zaskakujące i wyjątkowo nietaktowne.
— No więc, po pierwsze, kopnęłam Glusia po to, żebyście dostrzegli, że chyba mogą powstać pytania, które łączą wszystkich.
No, powiedzmy, prawie wszystkich. Może wychuchola nie obchodziłoby moje kopnięcie, ale już fuma na pewno.
— Zgadza się — potwierdził Kajetan. — Tak, fum byłby ciekaw, co się stało.
— Aha, i uznałby, że jestem niezrównoważona — uśmiechnęła się Brąba.
— Gluś, który jest moim przyjacielem, pytałby jednak nadal — dlaczego? I naturalnie, po chwili wahania, próbowałby wyjaśnić moje zachowanie jakąś przyczyną zewnętrzną, no na przykład tym, że wypiłam zbyt dużo herbaty z mlekiem.
— Tak sobie właśnie pomyślałem — powiedział Gluś, rozcierając bolące miejsce. — No, że coś się stało, choroba czy co?
— Ale w pytaniu — dlaczego? — tkwi jeszcze jedna możliwość — zauważył Fikander. — Kopnęłaś go dlatego, żeby coś zrozumiał?
— A, czyli że w pytaniu dlaczego — miałknął kot Makawity — ukrytych jest wiele pytań.
Zarówno pytanie, jaka była przyczyna takiego zachowania, jak i pytanie, jaki cel miało to kopnięcie? Usiłowała podsumować Malwinka.
Tak,
zamyśliła się Brąba. W pytaniu dlaczego ukrywa się wiele pytań. Pytania o przyczyny i pytania o cel, pytania o przeszłość i pytania o przyszłość.
W przyszłości to Gluś będzie miał siniaka, powiedział Pstymucel Nulek, który, jak wszystkie pstymucle, cenił sobie konkretność.
— No, no właśnie — powiedziała Brąba.
— I to jest jeszcze jedna odpowiedź na pytanie, dlaczego wybrałam Glusia.
— Wybrałam go, bo to właśnie on oświadczył na początku naszej rozmowy, że macie dużo cierpliwości. Przypuszczałam więc, że zniesie moje kopnięcie z największą cierpliwością.
— A czy na pewno nie można było wprowadzać nas w głębokie filozoficzne rozważania bez kopnięcia Glusia?
— spytał Pstymucel.
— No, przykro mi — odparła Brąba. — Ale z moich obserwacji wynika, że najłatwiej zbliżyć się do pytania dlaczego wtedy, kiedy nas kopią. Co więcej, warunki wstępne odgrywają wtedy znacznie mniejszą rolę. Za to o wiele bardziej zależy nam na odpowiedzi na pytanie. Czy ma to jakiś sens?
W przyszłości Gluś będzie miał siniaka i dobrze zapamięta, że poszukiwanie sensu bywa bolesne. Więc może jednak miało to jakiś sens.
Bibliotekarz Puciek zanotował. Po pierwsze, myślenie filozoficzne powinno być pozbawione warunków wstępnych, ale to się nie może udać. Po drugie, zadawanie pytań ma sens nie tylko ze względu na otrzymywane odpowiedzi, ale także z uwagi na to, kto nas kopie. Po trzecie, kopnięcie może dać początek myśleniu. I po czwarte, zdziwienie też. Rozdział drugi. czyli Brąba w poszukiwaniu pewności. — No, jak tam twój siniak? — zapytała Brąba Glusia. Siedzieli późnym wieczorem na werandzie domku Fikandra i Malwinki i kończyli jedzenie truskawek ze śmietaną.
— Nie mam żadnego siniaka!
— z zadowoleniem odpowiedział Gluś. — Za to bardzo dokładnie zapamiętałem naszą rozmowę. Nigdy przedtem nie sądziłem, że tak wiele różnorodnych pytań można ułożyć, rozpoczynając myślenie od
dlaczego?
No, i że na przykład na pytanie dlaczego tratwa płynie, można odpowiadać chyba w nieskończoność, dorzucił Psztymucel. Płynęliśmy z Glusiem tratwą w dół rzeki i szukaliśmy rozmaitych odpowiedzi. Rozwinął karteczkę zwiniętą w rulonik. Posłuchajcie. 1. Ponieważ odepchnęliśmy tratwę od brzegu. 2. Ponieważ drzewo utrzymuje się na wodzie. 3. Ponieważ woda płynie z punktów wyższych do niższych. 4. Ponieważ Gluś mnie o to poprosił. 5. Ponieważ nie było żadnych przeszkód. 6. Ponieważ pomysł konstruktora umożliwia pływanie tratwy. 7. Ponieważ rzeka jest akurat w tym miejscu. 8. Ponieważ w ogóle jest rzeka. 9. Ponieważ w ogóle jest świat. 10. Ponieważ pogoda.
Chwileczkę, zatrzymała go Brąba. A jaką mamy pewność?
Co do czego? Zaniepokoił się Psztymucel.
No, co do istnienia świata naturalnie, odparła Brąba.
Niezły początek, miałknął kot Makawity, który zawsze mówił o sobie, że interesują go fakty, i to fakty potwierdzone. Między nami mówiąc, nie było to takie oczywiste. Makawity nie okazywał swoich uczuć zbyt wylewnie, lecz uczucia bywały czasem dla niego znacznie ważniejsze niż fakty. I łapę by włożył do ognia za przyjaciół.
— Więc zakładasz, Brombo, że świat może nie istnieć?
— spytał Kajetan Chrumps.
— Zakładam — powiedziała Brąba. — Zakładam, że dobrze byłoby mieć jakiś zupełnie pewny dowód na jego istnienie.
— A to, że mnie kopnęłaś, nie wystarczy? — zdziwił się Gluś.
— Przecież gdybyśmy nie istnieli, nie miałabyś kogo kopać.
— Wszystko może być tylko złudzeniem — odparła Brąba. — Kto wie?
— Może, jakbyśmy się bardzo szybko obejrzeli za siebie, to zobaczylibyśmy, że nic tam nie ma.
Wszyscy zaczęli gwałtownie kręcić głowami i sprawdzać, czy za ich plecami coś jest.
— Było!
— To nie jest żaden dowód — powiedział Fikander, któremu strasznie spodobały się argumenty Brąby.
— A może po prostu obracamy się za wolno? Mnie na przykład bardzo przeszkadzają uszy.
— A może... — Jakby mnie jakoś podwinął do góry, hmm?
I strasznie szybko obejrzał się, to by naprawdę nic tam nie było? Może w ogóle nic nie ma poza mną?
— I uważasz, że mnie też nie ma? — zdziwiła się Malwinka. — Że tylko ci się wydaje?
Fikander zaczerwienił się. — O, to tylko tak sobie fantazjuję — powiedział. — Może tylko ktoś nas sobie wyobraża, a może nie ma ani Fikandra... Ani Malwinki. Może jesteśmy tylko postaciami z filmu Glusia i istniejemy, dopóki Gluś nas sobie wyobraża, hm?
A może i mnie ktoś sobie wyobraża?
Zapalił się do pomysłu poety reżyser Gluś. A tego kogoś z kolei ktoś inny, i jeszcze ktoś, i jeszcze ktoś.
Nie wierzę, nie wierzę, powiedziała Malwinka ze łzami w oczach. Nie wierzę, Fikandrze, że możesz mnie uznać za złudzenie. Ja bym tobie czegoś takiego nigdy nie zrobiła.
— Ależ, Malwinko — obruszyła się Brąba — nie możesz mieć pretensji do Fikandra, że rozważa jakąś teorię, choćby nawet najbardziej niedorzeczną.
— Jak to? Nie mogę
— zdumiała się Malwinka — skoro właśnie mam.
— Chciałam powiedzieć — sprecyzowała Brąba — że możesz, ale nie powinnaś. Dokonujemy pewnego doświadczenia myślowego. Staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy czegoś możemy być pewni i na czym możemy opierać tę pewność.
— No, i do czego doszliśmy?
— spytała Malwinka. dyskretnie ocierając oczy chusteczką i starając się zachować całkowity spokój. — Doszliśmy do tego, że bardzo się kochacie z Fikandrem i nawet jeśli świat nie istnieje i wy nie istniejecie, to i tak się kochacie — szybko powiedziała Brąba. Przez chwilę wszyscy intensywnie zastanawiali się nad poprawnością wniosku Brąby, a potem wydał się im on słuszny i całkowicie nie do odparcia. — Jakoś trudno mi sobie wyobrazić to, że mnie nie ma — mruknął ironicznie kot Makawity. — Bo nawet jak zaczynam powątpiewać w swoją obecność, to zaraz rodzi się pytanie. — No dobrze, ale kto się zastanawia, jeśli nie ja? Brąba uroczyście podniosła łapki do góry. — Moi kochani! — zawołała. — Witajcie w klubie wielkich myślicieli. Dopiero zaczęliśmy nasze spotkania, a wy już zadajecie pytania, które zadawali wielcy myśliciele. Co więcej, wasze odpowiedzi są bardzo podobne do tych, których oni udzielali. Najważniejsze to odszukać coś pewnego, w co się nie wątpi, choćby to było nasze zwątpienie. Aha, tak uważali. A może kręcimy się za własnym ogonem? — No właśnie, a czy nie przypomina to trochę próby złapania się za własny ogon? — Widziałaś, Brombo? — Widziałaś, jak młode kociaki kręcą się w kółko, żeby złapać własny ogon? — spytał kot Makawity, któremu nagle cała filozofia wydała się strasznie niepoważną zabawą. — A czy wiesz, Makawity, że prawdopodobnie od tego kręcenia się w kółko zaczęło się coś, co później nazwaliśmy nauką? — odparła Brąba. — Naukami, naukami — poprawił Kajetan Chrumps. — Dziękuję, Kajetanie. — Tak, naukami, rozmaitymi naukami. Chemia, matematyka, fizyka, geometria, biologia, astronomia i w ogóle wszystkie nauki ścisłe zaczęły się od filozofii. Wielcy myśliciele pytali, pytali i pytali. Wszystko się coraz bardziej komplikowało, bo bardzo trudno zdobyć całkowitą pewność. Może nawet jest to niemożliwe? Trzeba się jednak starać, bo w trakcie poszukiwań bardzo dużo się dowiadujemy. Kajetan Chrumps podniósł do góry łapkę i oświadczył. — Proponuję skończyć rozmowę na dziś, bo inaczej jutro na pewno obudzimy się niewyspani. — Jestem tego pewny. No, prawie pewny. Bibliotekarz Puciek zanotował. Po pierwsze, chyba jednak coś istnieje. Albo ja, albo ten, co mnie wymyślił. Po drugie, Malwinka z Fikandrem na pewno się kochają. Po trzecie, dzięki poszukiwaniu pewności powstały rozmaite nauki. I po czwarte, poszukiwanie pewności to nie jest tylko łapanie swojego ogona. Rozdział trzeci, czyli kłopoty z mówieniem prawdy. Następne spotkanie zostało zaplanowane w norce Brąby. Po ostatnim, bardzo solidnym remoncie Brąba stała się właścicielką niezwykle wygodnego tarasu widokowego. Tarasu, na którym stało trochę kwiatów doniczkowych, kilka wygodnych wiklinowych foteli oraz stolik, zapełniony różnymi przysmakami. Brąba siedziała wygodnie na jednym z foteli i czytała książkę. Od strony osiedla zwartą grupą nadchodzili wszyscy uczestnicy poprzednich spotkań. Fikander i Malwinka nieśli upieczony wspólnie tort, Chrumps z Makawitym, dużą butlę soku porzeczkowego, Psztymucel, paszteciki, Gluś, bukiet chabrów, a bibliotekarz Puciek zamówione przez Brąbę podręczniki. — Hej, hej! — zawołał Fikander. — Hej, hej! — powiedziała Brąba i zamachała radośnie łapką. — Idziemy! — krzyknął Gluś. — Czekam na was! — krzyknęła Brąba. Goście stanęli przed drzwiami wejściowymi. Na drzwiach wisiała duża, biała kartka z napisem
Nie ma mnie w domu. Brąba.
Czy Brąba jest w domu, czy na tarasie? To pozorna sprzeczność.
Ach, zapomniała zdjąć tę kartkę po powrocie z ostatniej wyprawy, powiedział Makawity.
Tak mi się przynajmniej wydaje,
dodał, spoglądając niepewnie na przyjaciół. Kajetan Chrumps śmiało zerwał kartkę.
Przypuszczam, że nie tylko o to chodzi, oświadczył i wcisnął dzwonek.
Brąba stanęła w drzwiach.
Zapraszam gorąco do środka, mimo że mnie nie ma w domu.
Wiedziałem, zaśmiał się Kajetan, wiedziałem.
Co wiedziałeś?
Zaniepokoił się Psztymucel. Że Brąba jest w domu, czy że jej nie ma?
Wiedziałem, że to taki eksperyment myślowy, odparł Kajetan.
A co byś zrobiła, Brombo, gdybyśmy po przeczytaniu twojej kartki odeszli?
No przecież właśnie po to usiadłam na tarasie, żebyście sobie nie poszli.
No jasne. Nie wszyscy jednak równie dobrze jak Kajetan rozumieli, w jakim celu Brąba umieściła ów dziwny napis na drzwiach swojej norki. Kiedy więc już zostały wręczone chabry, paszteciki, tort i sok porzeczkowy, a książki odłożone na właściwą półkę, Gluś nie wytrzymał i mimo że Brąba dopijała jeszcze herbatkę, oświadczył.
Dla mnie nie wszystko jest równie jasne jak dla Kajetana. Co takiego można zrozumieć, dowiadując się, że Brąba jest w domu, mimo że na drzwiach wisi napis, że jej nie ma?
Może to, podsunęła Malwinka, że nie wszystkich gości przyjmujemy z równą życzliwością.
Lub że nie zawsze można ufać temu, co zostało napisane, dorzucił Fikander.
Zgoda, ale o tym wiemy od dawna. I trudno mi dostrzec, do czego zmierza Brąba.
— Zaraz, zaraz — mruknął kot Makawity. — A może tu chodzi o prawdę i fałsz?
— Brawo, brawo, Makawity! — zawołała Brąba. — Chodziło o prawdę i fałsz.
— Aha, chciałaś nam pokazać, że nie wiemy, czy naprawdę już wróciłaś.
— Ale przecież widzieliśmy cię na tarasie. — powiedział Nulek.
— Chciałam wam tylko zwrócić uwagę, moi kochani — odparła Brąba — że ze zdecydowaniem, czy coś jest, czy nie jest prawdą, możemy mieć bardzo poważne kłopoty.
— Jakże to? — zdenerwował się kot Makawity. — Albo coś jest prawdą, albo nie. Jakie to mogą być kłopoty?
— Gdyby Brąba nie wróciła na czas... — To prawdą byłoby to, co napisała — zaprotestowała Malwinka.
— Ale wróciła.
— Wróciła — nie zgodził się Nulek.
— Więc napis był fałszywy. To było kłamstwo.
— Tak, tak, ale w innych okolicznościach mógł się okazać prawdziwy. No, na przykład jutro może jej nie być — zawołał Fikander, któremu coraz bardziej podobały się te rozważania. Przez chwilę panował... Straszny rozgardiasz, bo wszyscy usiłowali powiedzieć coś na temat prawdy.
— Cisza! Cisza! — krzyknęła Brąba. — Bardzo proszę o ciszę.
— Dwa dodać dwa równa się cztery. — Zgadzacie się?
— Dwa grzdacze plus dwa grzdacze razem to cztery grzdacze, tak?
Psztymucel Nulek parsknął odrobinę urażony.
— Dlaczego traktujesz nas jak pierwszoklasistów?
Każdy wie, że dwa dodać dwa to równa się cztery. Niektórzy nawet wiedzą, że trzy po trzy równa się dziewięć.
— A jutro? — zapytała Brąba. — Czy jutro też będzie cztery?
— Wiem, wiem, do czego zmierzasz, Brąbo — ucieszył się Gluś.
— Chodzi ci o to, że chyba zawsze i wszędzie dwa dodać dwa równa się cztery.
— O ile sobie przypominam — dorzucił Kajetan Chrumps — kiedy byliśmy we wszechświecie grzdaczy, to tam też dwa dodać dwa równało się cztery.
No, — ale może są jakieś inne wszechświaty, gdzie dwa dodać dwa będzie wynosiło...
No, zaraz...
trochę trudno mi to sobie wyobrazić.
— A ja jakoś to sobie mogę wyobrazić — powiedział Fikander. — Z trudem, bo z trudem i niezbyt jasno, ale jednak trochę mogę.
— Pozostańmy przy naszym wszechświecie — zaproponowała Brąba. — Chcę się podzielić z wami pewną obserwacją. O ile pierwsza prawda, o której dyskutowaliśmy, była prawdą możliwą, o tyle ta druga wydaje się prawdą konieczną.
Przynajmniej w naszym wszechświecie — uzupełnił Fikander.
— Lub w naszym sposobie myślenia
— dorzucił Kajetan Chrumps. — Bardzo mi się podoba to rozróżnienie — powiedział kot Makawity. — Ale skoro już rozważamy wszystkie możliwości, to rozważmy i taką. A co, jeśli w ogóle nie ma prawdy?
Kajetan Chrumps spojrzał z niepokojem na przyjaciela.
— Serio? Serio chcesz się nad tym zastanawiać?
— A dlaczego nie?
No, dlaczego?
— Bo to chyba bardzo ryzykowne przypuszczenie.
— Mam! — zaklaskała w ręce Malwinka. — Mam sposób, żeby przekonać Makawitego. — Przecież, jeśli ktoś mówi, że nie ma prawdy, to albo mówi prawdę, albo kłamie. Jeśli mówi prawdę, to to, co mówi, jest prawdą. A jeśli kłamie, to też jest prawdą.
Makawity spojrzał na Malwinkę z szacunkiem.
Może nieco przewrotny dowód, ale coś w nim jest — oświadczył.
Brąba westchnęła ciężko.
— Wybaczcie mi, moi drodzy, ale nie podejmę tego tematu. Malwinka natomiast znakomicie uchwyciła samą istotę zagadnienia. Niezmiernie trudno dyskutować o prawdzie i fałszu, jeśli się zakłada, że nie ma ni tego, ni tego. Chociaż i tacy się zdarzają. Mnie to się wydaje odrobinę niepoważne. Znałam jednego fuma, który miał nadzieję, że jeśli stłuczę termometr, to nie będzie miał gorączki.
Nie wiem, czy jasno się wyraziłam.
Wszyscy się zgodzili, że przykład Brąby ciekawie uzupełnia odpowiedź na pytanie, dlaczego warto jest upierać się przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co jest prawdą, a co fałszem.
Bibliotekarz Puciek zanotował.
Po pierwsze, to, że Brąby nie będzie w domu, jest możliwe. Po drugie, to, że 2 dodać 2 równa się 4, jest konieczne. Po trzecie, na razie nie wiemy, czy w innych wszechświatach nie ma innej matematyki. I po czwarte, nie powinno się tłuc termometrów.
Rozdział 4, czyli jak wyjaśnić, co jest czym. W domu Fikandra i Malwinki zapanował okropny zamęt. Dzieci, Meander i Filwinka, wyjeżdżały na krótkie wakacje, a wiadomo, że nie ma nic gorszego niż wyjazd na krótkie wakacje. No bo każdy ma nadzieję, że jeśli zabierze ze sobą więcej rozmaitych rzeczy, to te wakacje staną się dłuższe. I przytrafiło się Malwince coś bardzo nieprzyjemnego. Coś, czego jako gospodyni domu bardzo się obawiała. Oto zaproszeni goście już wkraczali uroczyście do norki. W salonie stał elegancko nakryty stół, na którym ustawione były śliczne filiżanki ze złotym szlaczkiem. Ale ona sama, Malwinka, nie zdążyła się jeszcze przebrać. A Fikander wraz z dziećmi łomotał czymś strasznie głośno na piętrze, jakby w ogóle zapomniał, że powinien być na dole i witać gości.